Pl na realizację zadań gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej, druk nr 503. Informuję Państwa, że wszystkie uchwały dotyczące polityki prorodzinnej realizowanej przez powiat uzyskały jednomyślne, pozytywne opinie Komisji Finansowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pana starostę też bym prosił o to, aby zechciał krótko zreferować cały problem, a potem przejdziemy do sekwencji głosowań, bo mamy tutaj, nie wiem czy dobrze liczę, 8 uchwał dotyczących polityki prorodzinnej. Bardzo proszę, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, a więc ten program kontynuujemy corocznie. Chodzi o dotacje, wspieranie mieszkańców powiatu wołomińskiego przez poszczególne gminy. Także ja nie będę się tutaj rozwodził. Dzisiaj przed sesją na komisjach żeśmy omawiali tą działalność, jaką jest program Tak Rodzina. I w zależności od potrzeb poszczególnych gmin, takie są kwoty w tych uchwałach. Dziękuję. Będą pytania.
Bardzo dziękuję panu staroście. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej, druk nr 503. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 18 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 12 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 13. Projekt uchwały dotyczy gminy Klębów. Uchwała została zaprezentowana, dyskusja przeprowadzona. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
18
no, więcej chyba.
Raz, dwa, 20. Ale to nie głosował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia.
Informuję państwa, że większością 20 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 13 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 14. Uchwała dotyczy miasta Marki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 14 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 15. Uchwała dotyczy gminy Poświętne. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 16 punktu porządku obrad. Uchwała dotyczy gminy Radzymin. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam. Który to był?
Teraz będzie Tłuszcz.
Zamykam 16 punkt porządku obrad. Przepraszam, bo zgubiłem się. Radzymin był teraz, prawda?
Tak.
Dziękuję i przepraszam. Przystępujemy do punktu 17. Projekt uchwały dotyczy gminy Tłuszcz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 18 punktu porządku obrad. Uchwała dotyczy miasta Ząbki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że większością 18 głosów, przepraszam, większością 21 głosów uchwała została przyjęta. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykam 18 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 19. Projekt uchwały dotyczy miasta Zielonka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 19 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę, panie starosto, daję panu głos.
Pan Krzysztof Mikulski zabierze głos.
Panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowne panie i panowie radni. Jest to przedstawiony projekt uchwały dotyczący wsparcia gminy Zielonka w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie, ale również i niepełnosprawnych ruchowo. Program ten jest realizowany w postaci i w formie dziennego ośrodka wsparcia na bazie klubu Muminki, który działa w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce od wielu, wielu lat i od wielu lat również jest wspierany przez powiat wołomiński w takim właśnie zakresie. Z świadczeń tego ośrodka wsparcia korzystają osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo w wieku od 35 do 62 lat. Tak jak powiedziałem, od wielu lat ten klub funkcjonuje, w związku z czym jego uczestnicy również nabywają coraz więcej lat, tak jak i my na co dzień. Jest to propozycja wspierana również przez gminę Zielonka i w ramach zawartego porozumienia powiat uczestniczy w kosztach funkcjonowania tego klubu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Informuję państwa radnych, że projekt uchwały opisany w druku nr 511 uzyskał jednomyślne, pozytywne opinie Komisji Finansowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 20 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Druk nr 512. Zapraszam. Proszę bardzo, panie starosto.
W tej sprawie głos zabierze pani Agata Rzędzian.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z przejęciem obsługi finansowej, księgowej, rachunkowo-sprawozdawczej, obsługi informatycznej, prawnej przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, część zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało zmian w zapisie statutu związanym z wyżej wspomnianym przekazaniem usług. I w związku z wniesionym wnioskiem na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Powiatu chciałabym zgłosić autopoprawkę w paragrafie 5 ustęp 1 punkt 1 poprzez wykreślenie udział w opracowaniu na opracowanie i koordynowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.
Bardzo dziękujemy. Otwieram dyskusję i informuję Państwa, że projekt uchwały był przedmiotem dyskusji połączonych komisji, ale nie został zaopiniowany w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi zapisów statutu, które przed chwilą zostały wyjaśnione poprzez zmianę jego zapisów. Przypominam, że jest to autopoprawka, więc nie musi to być przedmiotem głosowania. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 21 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. Druk numer 513. Bardzo proszę, panie starosto.
W tej sprawie pani naczelnik zabierze głos. Olga Wileńska.
Dzień dobry, proszę Państwa. Zmieniły się przepisy o udzielaniu dotacji dla publicznych placówek i dla niepublicznych placówek. Stąd konieczność zmiany podstawy programowej dopasowującej możliwość wypłaty dotacji dla, przy tym druku akurat dla placówek publicznych, a mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną, stąd ta uchwała dotyczy przede wszystkim poradni psychologiczno-pedagogicznej i Zakładu Doskonalenia Zawodowego. I bardzo proszę o przyjęcie, żebyśmy mogli już wypłacać zgodnie z nowymi przepisami dotacje. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Informuję Państwa, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansowej oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 22 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, druk numer 514. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, tu jest taka sama sytuacja. Podstawa prawna musiała być dopasowana do nowych przepisów, do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Różnica jest tylko taka, że są to placówki niepubliczne i to są poradnie na naszym terenie i szkoły. Także też proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Informuję Państwa, że projekt uchwały opisany w druku numer 514 uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansowej oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 23 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołomińskiego na lata 2018-2030, druk numer 515. Bardzo proszę, pani skarbnik. Jednocześnie też prosiłbym, żeby pani w tym samym czasie zechciała nam przedstawić projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o zmiany w WPF-ie, to dochody zwiększamy o 36 200 zł, są to środki z Funduszu Pracy. Natomiast wydatki o 2 166 840 zł, co pociąga za sobą zwiększenie deficytu o 2 130 640 zł. Cały deficyt zwiększany w tej chwili byłby finansowany wolnymi środkami. Jeśli chodzi o zmiany na przedsięwzięciach, to zmiany w czterech przedsięwzięciach dotyczą roku 2018 i jest to ulica Stulecia, gdzie jest największa zmiana nakładów, bo o kwotę 1 853 000. Natomiast w pozostałych trzech przypadkach, czyli Drewnicka, Lipowa i Małopole, są to kwoty w granicach do 56 tysięcy i z reguły jest to nadzór za wyłączeniem Drewnickiej, gdzie chcemy jeszcze w tym roku zrobić projekt ulicy Kochanowskiego. Tam taki nieduży odcinek został. Natomiast piąte przedsięwzięcie dotyczy drogi 4328 w Strachówce i tutaj mamy rozszerzenie zadania. Kwota, którą mieliśmy w budżecie, była 57 tysięcy w zeszłym roku. To było zadanie dwuletnie. Za tą kwotę absolutnie nie damy rady zrobić projektu. W związku z tym zarząd postanowił wydłużyć termin realizacji i zmienić zakres zadania, zwiększyć. Kwota w 2019 roku 150 tysięcy. Jeśli chodzi o szczegółowe zmiany, to zmian w styczniu zarządem nie było. Natomiast zmiany, które na Państwa dzisiejszą sesję dotyczą, tak jak mówiłam, zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 36 200 przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zwiększenie nakładów inwestycyjnych w dziale 600 o 1 980 100 zł. W dziale 852 mamy przeniesienia między tymi samymi wydatkami, chodzi o przeniesienia w ramach programu Tak Rodzina. I w dziale 921 wprowadzamy nowe zadanie majątkowe, renowacje zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem, kwota 215 540. Byłby to nasz wkład własny do wniosku, który chcemy złożyć do województwa mazowieckiego, do samorządowego województwa mazowieckiego, wniosek o 200 000 zł. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani skarbnik. Informuję państwa, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej opisany w druku nr 515 uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Tomasz Sztura.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pani skarbnik, w czasie posiedzenia komisji zwróciłem się z prośbą o poszerzenie informacji dotyczącej zarówno WPF-u, jak i zmian w budżecie, a związanych z inicjatywą renowacji zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem. Prosiłbym o poszerzenie informacji dotyczącej całego projektu, ponieważ jak rozumiem jest to również finansowane ze źródeł zewnętrznych. Być może potem będę jeszcze prosił o możliwość zabrania głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani starosto.
Pani Katarzyna Pazio, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w grudniu 2017 roku na zlecenie powiatu wołomińskiego został sporządzony kosztorys inwestorski remontu właśnie zabytkowej lokomotywy. Przypomnę Państwu, że w 2014 roku powiat wołomiński zakupił zabytkową lokomotywę, która obecnie znajduje się przy zespole szkół w Tłuszczu. Z kosztorysu inwestorskiego przedstawionego w wyniku oczywiście postępowania dotyczącego zamówień publicznych wynika, iż remont lokomotywy, kompleksowy remont lokomotywy w takiej wersji, że tak powiem, maksymalnej, czyli łącznie z uruchomieniem tej lokomotywy, wynosi 927 843 000 zł netto. Remont lokomotywy polegający na odrestaurowaniu i jakby części zewnętrznej, bez uruchamiania tej lokomotywy, to koszt, zgodnie z tym oczywiście kosztorysem inwestorskim, to koszt około 337 tysięcy netto, czyli 415 tysięcy brutto. Chcąc rozważać, przystąpić w ogóle do remontu lokomotywy, powiat wołomiński zakłada, że będzie starał się o pozyskanie środków zewnętrznych. Jest taka możliwość z Urzędu Marszałkowskiego pozyskania około 200 tysięcy złotych na... Urząd Marszałkowski po prostu dotuje, tak, prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. Jeszcze nie ma ogłoszonego naboru wniosków, ale mamy taką informację, że na przełomie stycznia bądź na początku lutego taki nabór wniosków będzie ogłoszony i wówczas powiat może starać się maksymalnie do 50% pokrycia kosztów. Jest jednak mały taki szkopuł we wniosku, który musimy złożyć. Zarząd Powiatu Wołomińskiego musi złożyć takie oświadczenie, że w budżecie Powiatu Wołomińskiego ma zabezpieczone pozostałe środki na remont tej lokomotywy. A więc chcąc w ogóle złożyć taki wniosek, musi powiat zabezpieczyć w budżecie przynajmniej 50% czy trochę więcej niż 50% kwoty, która jest przewidziana w tym kosztorysie inwestorskim. A potem będą trwały pozostałe procedury, no bo żeby uruchomić cały proces remontu lokomotywy, no będzie musiała być ogłoszona procedura przetargowa, tak? Ale to już etap późniejszy. Chcąc w ogóle przystąpić jakiekolwiek dofinansowanie, powiat musi mieć w budżecie zabezpieczone przynajmniej środki do 50% na remont lokomotywy. Znaczy 50 lub więcej, o tak.
Bardzo dziękuję, panie
naczelnik. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że ona w dobrym miejscu stoi. Po pierwsze, że mamy tam przecież szkołę techniczną kolejową. Po drugie, tłuszcz z koleją jest bardzo związany. Także taka lokomotywa, jak będzie stała na placu szkolnym, to będzie tylko wizytówka powiatu wołomińskiego, że część rzeczy, która jeździła torami przez tłuszcz, będzie miała miejsce przy szkole. Także bardzo bym prosił o akceptację.
Bardzo dziękuję. Czy pan radny jest usatysfakcjonowany informacją, którą uzyskał?
Informacją tak, szkoda, że nie jeździ. Dziękuję.
Żal. Pan Janusz Czarnogórski, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wiecie państwo, że z panem starostą to się czasami zgadzamy, czasami się nie zgadzamy, ale w tym przypadku... Dziękuję bardzo. Dziękujemy tutaj jako radni z Tłuszcza, bo faktycznie ta lokomotywa warto, żeby była wizytówką tej szkoły, tym bardziej, że jest tam klasa o takim profilu kolejowym. Cieszy się chyba, o ile się nie mylę, panie wicestarosto, coraz większą popularnością i chyba coraz więcej chętnych jest do tej klasy kolejowej, więc może ten symbol kolejnictwa i tej trasy petersburskiej w tym Tłuszczu zagości. Także dziękuję i trzymam kciuki za poszukiwania wniosków o dofinansowanie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pan radny Tomasz Sztura.
Ja życzeniowo, jeśli można, ponieważ jest to czas otwierania bardzo wielu projektów przez mazowiecką jednostkę i poszczególne ministerstwa, być może byłaby również szansa pozyskania może z pominięciem Urzędu Marszałkowskiego źródła finansowania, które pozwoliłoby na pokrycie na przykład 80%, a są takie, w różnych projektach. Ja nie mówię, że dzisiaj jest akurat taki otwarty. 80% całego przedsięwzięcia, a może wówczas państwo zabierzecie nas na ten tender i pojedziemy razem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę. Pani Katarzyna Lubiak.
Panie przewodniczący, ja chciałam tylko wyrazić ubolewanie, że ta sprawa nie była na właściwej komisji omawiana i nie wiem, czy pan przewodniczący miał wiedzę na temat tej sprawy, czy nie.
No dobrze. Myślę, że sprawa została już wyjaśniona. Sprawa lokomotywy z tendrem Czy ktoś z Państwa, bardzo proszę, pani Izabela Dziewiątkowska.
Panie Przewodniczący, ja już nie w sprawie lokomotywy. Trudno nawet to nazwać uzasadnieniem, bo to nie jest jako uzasadnienie. Szukam tu do uchwały. Jest tytuł objaśnienia zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej. Uzasadnienia tu nie widzę, nie wiem, czy to ma być uzasadnieniem. Natomiast drobna uwaga, duczki z dużej litery chyba by się należało napisać, jest literówka. Ale mam pytanie odnośnie kwoty 36 200 tytułem zwiększenia w zakresie polityki społecznej. Umknęło mi, na co to jest przeznaczone.
Ja za szybko. 36 200 jest to zwiększenie środków Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W budżecie mamy 601 tysięcy, a dostaliśmy decyzję na kwotę wyższą.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że kto jest przeciwny, przepraszam. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 18 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 24 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2018, druk numer 516. Ja informuję jednocześnie Państwa, że projekt uchwały w tej sprawie uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pani skarbnik już zreferowała zmiany w budżecie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4. Informuję Państwa, że większością 17 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 25 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 26. Interpelacje i zapytania radnych. Informuję Państwa, że 20 grudnia radni Andrzej Zbyszyński, Izabela Dziewiątkowska oraz Tomasz Szczuro złożyli wniosek do starosty dotyczący ponownego przeanalizowania uwarunkowań organizacji ruchu na ulicy Załuskiego w Kobyłce. Wniosek przekazano staroście. Odpowiedź wpłynęła 11 stycznia 2018 roku i została Państwu przekazana. 20 grudnia wpłynęła do Rady interpelacja pana Andrzeja Zbyszyńskiego dotycząca budowy drogi łączącej ulicę Jasińskiego do nowo powstającego węzła trasy S8 w Kobyłce. Pismo przekazano staroście. Odpowiedź na interpelację wpłynęła 4 stycznia i została zainteresowanemu radnemu przekazana. 9 stycznia wpłynęła do Rady interpelacja radnej Małgorzaty Zyśk i radnego Sławomira Pisarczyka dotycząca poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego w Ząbkach. Pismo przekazano staroście. Odpowiedź na interpelację wpłynęła 22 stycznia 2018 roku. Nie wpłynęły przed sesją żadne interpelacje. Zatem czy są jakieś zapytania? Bardzo proszę, najpierw pani Małgorzata Zyśk.
Ja chciałam zapytać w sprawie interpelacji złożonej 9 stycznia. Odpowiedź pana starosty, którą w tej chwili otrzymaliśmy, bo dekretowanie było dopiero 29, czyli dzisiaj. No nie ma żadnych terminów uwzględnionych, żadnych poza tym, że po uzyskaniu opinii od zewnętrznych instytucji, czyli rozumiem do 90 dni, bo jeżeli to instytucje zewnętrzne, a nie tylko dotyczące starostwa, gdzie przepis mówi 30, to teraz moje pytanie brzmi, bo to jest już nie pierwszy wniosek czy interpelacja, ale trzeci, bo gmina Ząbki taki wniosek złożyła 5 listopada bez odpowiedzi. My jako radni powiatowi złożyliśmy wniosek 9 grudnia, minęło 30 dni, nie było odpowiedzi i dopiero na interpelację, którą napisaliśmy z prośbą, żeby przez pana przewodniczącego było nie tylko do pana starostę, ale również do zarządu i do wszystkich radnych, tak było w interpelacji, że prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim radnym, dopiero wpłynęła odpowiedź, która też przyznam szczerze nie do końca nas tu satysfakcjonuje, bo dalej nie wiemy, jak długo te kwestie będą jak gdyby rozstrzygane. 90 dni od 5 listopada czy 90 dni od, nie wiem, stycznia, tak? Gdzie było, czyli po prostu mówię, dopiero trzecie pismo, które zostało jak gdyby zauważone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Izabela Dziewiątkowska.
Panie przewodniczący, panie starosto, ja sobie pozwolę na króciutki powrót do tematu szpitala. Pan starosta wypowiadał się na temat umów zawartych przez poprzedni zarząd. Chciałabym wyjaśnić radnym, bo tu może powstać wiele nieporozumień, że tamta umowa zawarta przez poprzedni zarząd Synewo, ja starałam się sobie przypomnieć, dlaczego tak była zawarta, była zawarta w 2012 roku, ale była zawarta Synewo z tego powodu, że jedynie Synewo zobowiązało się przekazać na rzecz szpitala 2 miliony złotych pożyczki z góry. Pieniędzy tych wtedy bardzo brakowało z tego powodu, że poprzedni pan dyrektor szpitala no, troszeczkę w tarapaty tu wpędził finanse i z tego powodu została podpisana umowa właśnie z Synewo. Natomiast, dziękuję bardzo, natomiast Synewo nie była wtedy pierwsza umowa, tylko nie było wtedy pierwsze porozumienie, tylko to było jakby ciąg dalszy, bo poprzednio też 2 czy 3 lata już Synewo świadczyło usługi. Dziękuję.
No bardzo dziękuję. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że nikt nie kwestionował sposobu, w jaki zostało to przez poprzedni zarząd zawarte. Co najwyżej odwoływano się do pewnej praktyki, która była już wcześniej stosowana i dobra praktyka zresztą, no, dająca pewną swobodę. O tym rzeczywiście nie wiedzieliśmy. Pan starosta Adam Łosan chciałby udzielić odpowiedzi.
No, właśnie chciałem to samo potwierdzić, że ja nie mówiłem to w kontekście zarzutu, tylko w tym kontekście, żeby mierzyć wszystko mniej więcej jedną miarą. I tylko o to mi chodziło.
Bardzo dziękuję. Pan Robert Szydlik.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja z takim wnioskiem chciałbym się zgłosić do zarządu, może już nie na piśmie. Postulowałbym, żeby zarząd znalazł środki w przyszłości, jeszcze w tym roku może dokonał zakupu tych urządzeń elektronicznych niezbędnych do głosowań, do rejestrowania sesji. Ja panu nie przerywałem, jak to mówił klasyk. Zapewne państwo wiedzą, że wśród tych zmian, które wchodzą w życie w kilku ustawach dotyczących samorządu i szeroko pojętych wyborów, wiemy, że od kolejnej kadencji we wszystkich samorządach w Polsce mają być te głosowania elektroniczne, jak się nie da, te imienne, czyli to, co ja postulowałem na początku kadencji. Ktoś mi wtedy złośliwie podrzucał, że jak nie pamiętam, jak głosuję, to mogę sobie notować. To oczywiście chodzi o coś innego, o to, żeby wyborcy mogli nas wszystkich rozliczać z tego, jak głosujemy. To raz, ale dwa, myślę, że to też jakby bardziej sprzyja frekwencji na sesjach. Może byśmy tak w pełniejszym składzie dawali radę dotrwać do tego punktu. Dzisiaj jeszcze nie jest źle, ale pamiętamy sesje, na których w tym momencie to pewnie już pół sali było, może kworum nam się gubiło pod koniec. Także chyba to, no ale już odbiegłem trochę od meritum. Wniosek o środki, o zakupienie tych urządzeń, no, żeby ta przyszła kadencja mogła się rozpocząć, ktokolwiek by tutaj nie siedział przy tych stołach, żeby się mogła rozpocząć już jakby profesjonalnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tylko podzielę się w tym zakresie jednym doświadczeniem z Marek, gdzie zakup oprogramowania do głosowania i takich jeszcze takich pilotów, takich urządzeń, gdzie się tego aktu głosowania dokonywało, wydłużył cały akt i w ogóle sesję, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, było dzisiaj 8 głosowań, które odbyły się mechanicznie i wszystkie razem trwały może 3 minuty. Tak się nie da. Tu trzeba uruchomić aplikację, wydrukować protokół. To nie będzie tak krócej, ale ma to ten walor, o którym pan radny wspomniał, że na wieki będzie już wiadomo, kto, jak i w której sprawie głosował. Nie będzie się można już tego wyprzeć. Bardzo proszę.
A rozwiązanie związane z frekwencją można zastosować w prostszy sposób, zmieniając w statucie zapis i wprowadzając, że na przykład głosowania budżetowe są ostatnim punktem porządku obrad i wówczas frekwencja będzie większa, racjonalizatorski wniosek na przyszłość. Żarcik oczywiście, ale kolega ma rację.
Oddaję głos panu Ireneuszowi Maślanemu.
Dziękuję bardzo. Mam dwa takie pytania. Pierwsza to jest sprawa, pan starosta mówił o ulicy Załuskiego, czy pan przewodniczący czytał, że była interpelacja, natomiast jakby w związku ze sprawą, która się robi z wjazdami w ulicy Załuskiego, oglądałem taki program telewizyjny, występował tam nasz pan starosta, temat jakby rozwojowy i my nie znamy tej odpowiedzi, jaka była, czyli bym prosił jakby o naświetlenie, w jaki sposób ten temat będzie rozwiązany, czy są próby rozwiązania tego tematu, czyli tych wjazdów, które są kwestionowane przez mieszkańców Kobyłki. A druga sprawa to już taka bardzo prosta. Jeśli można do pana starosty. Sprawa lodowiska, bo wiem, że ono funkcjonuje. W jakim okresie to lodowisko ma funkcjonować tam przy ulicy Legionów? To takie proste. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie starosto.
Wysoka Rado, od odpowiedzi, że nie zostało. Nie wiem, ja nie rozmawiałem na ten temat z panem, ale przypuszczam z panem Noconiem, że ta odpowiedź może przez to nie została jakby udzielona ze względu na przeprowadzkę, etc. i mogły gdzieś te papiery może nie zginąć, ale gdzieś się zawieruszyć na czas przeprowadzki. To sami wiecie, jak jest z dokumentacją. Do pudła jest pakowana, później dopiero segregacja się robi na miejscu. Jeśli chodzi na temat interpelacji, no my nie możemy powiedzieć, że w ciągu 3 miesięcy zrobimy. Po pierwsze, że musimy znaleźć środki finansowe, musimy wprowadzić do budżetu. Nie wiem jeszcze, jakie będzie rozwiązanie. Nad tym rozwiązaniem tego skrzyżowania ma się zająć służby nasze z Wydziału Drogownictwa i odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie naszego powiatu. Jeśli chodzi natomiast o wnioski, też jeśli to przystąpimy do realizacji tego wniosku, to na pewno nie wcześniej jak po pierwszym kwartale bieżącego roku, no bo na to musimy mieć środki finansowe zapewnione w budżecie. Na razie ich takich nie mamy. Jeśli chodzi o ulicę Załuskiego, proszę państwa, jeśli chodzi o Załuskiego, bo Poniatowskiego jest jakaś mała szansa poprawy tam jednemu gospodarstwu. Natomiast w ulicy Załuskiego przy szkole podstawowej nie ma żadnej możliwości innej, jaka jest, ponieważ Ja rozmawiałem i z przedstawicielami ruchu drogowego policji, jak i również z pracownikami naszymi, którzy mają uprawnienia do wydawania i opiniowania takich skrzyżowań. I tutaj nie ma po prostu możliwości zmiany, ponieważ w tym miejscu są bardzo blisko jeden i drugie światła i tak jak chodnik był kiedyś, pasy w środku mogły być, natomiast w tej chwili nie ma takiej możliwości, ponieważ jest tam lewoskręt. A jak jest w Warszawie? Czy wszyscy mają w lewo, w prawo skręt? No niestety w takich miejscu mieszkają i dla mnie, bez względu na to, czy sobie będą sprowadzać telewizję, czy prokuratora, czy inne osoby, to ja prawa nie będę łamał, po pierwsze, a po drugie, dla mnie bezpieczeństwo dzieci, ponad 1000, tak, uczniów chodzi do szkoły podstawowej i piesi na jezdni są ważniejsi jak wyjazdy z posesji, bo wyjazd z posesji to należy do właściciela posesji, a nie do powiatu, żeby zapewniał. No niestety ma takie położenie, w tym miejscu ma bramę, gdzie niestety nie da się innego rozwiązania zastosować. Na pewno dlatego ja też i powiedziałem, bo tu miałem naciski, chociaż ja nie oglądałem akurat i nie wiem, nie wszystko powiedzieli, co ja mówiłem, ale rozmawiałem już ze służbami, którzy kategorycznie powiedzieli, że oni się pod niczym takim nie podpiszą, bo nie ma możliwości zmiany w tym miejscu. Dalej, mało tego, ja uważam, że teraz, w tej chwili, ta pani, która protestuje, ma większe bezpieczeństwo, jak kiedyś miała, ponieważ te światła, jak się jedne i drugie czerwone zapalą, to ona będzie miała moment, możliwość włączenia się do ruchu, a przed tym to ona łamała prawo. Na skrzyżowaniu sobie skręcała, jak chciała i tak dalej. W tej chwili niestety musi się dostosować do przepisów, jakie są. To są, no niestety, są to ulice i jeszcze raz powtarzam, że dla mnie pierwszeństwo mają piesi, a tym bardziej szkoła jest i my tego tam nie zmienimy. Po to zmieniliśmy między innymi dla bezpieczeństwa, bo przecież kiedyś z ulicy Brzozowej wjazd w Załuskiego był, była jednokierunkowa. Pomimo, że burmistrz jakby tutaj nie wyraził zgody, to my żeśmy zmienili, ponieważ uważałem i uważam w dalszym ciągu, że to rozwiązanie w tej chwili jest wjazd do ulicy Brzozowej właśnie z Załuskiego po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo uczni. Bo dzisiaj uczeń z samochodu wychodzi na prawą stronę i od razu na chodnik. A jak był z tamtej strony, to na chodnik i musiał jeszcze przez jezdnię przejść, także różne te skutki mogły być. Także ja uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o Załuskiego, jest wszystko wykonane zgodnie z prawem, z przepisami, a niestety no, ci państwo muszą się przyzwyczaić. Niedaleko, bo 150 może metrów w prawo skręci, tak samo dojedzie do ronda przy kościele, do tych dwóch rond. I naprawdę bezpieczeństwo jest bardzo ważne. W przepisach jest też taki zapis, że jeśli jest słaba widoczność, to musi mieć trzecią osobę. I to nie powiat ma trzecią osobę postawić, żeby ta pani mogła wyjechać ze swojej posesji, tylko ona ma zabezpieczyć, bo ona się włącza do ruchu drogowego. Także tutaj naprawdę my pochylaliśmy się nad tym projektem i tutaj byli z Wydziału, z Wydziału Ruchu Drogowego, z Policji Powiatowej, jak i nasi tutaj fachowcy z dziedziny właśnie organizacji ruchu drogowego. Niestety oni powiedzieli, że się pod tym nie podpiszą, tym bardziej ja.
Dziękuję bardzo. Tak, nawiązując do tego materiału, ale to jeżeli mogę tylko do tego materiału, ja go dzisiaj widziałem dzięki uprzejmości jednego z kolegów radnych, bardzo tendencyjny materiał. On w zasadzie, jeden argument został przez pana starostę tam przytoczony, no, który, w którym chodziło, na tym polega atrakcyjność materiału. Gdzie mamy skrzywdzonego obywatela i bezdusznego urzędnika, który używa jednego argumentu. Ludzie się przyzwyczają. No, w tym zakresie się niewiele zmienia, niezależnie od kierownictwa telewizji, to niestety, ale taka jest tendencja. No, to po prostu materiał jest atrakcyjny wtedy, kiedy pokazuje, że urzędnik jest, przepraszam, bezdusznym biurokratą, a człowiek, obywatel zawsze musi mieć rację, choćby nie miał tej racji. bo ja akurat tak się składa, że ja sobie tą drogą pojeździłem i widziałem wjazd przy wjeździe, jak można urządzić przejście dla pieszych, żeby ono nie znalazło się w świetle wjazdu na posesję. To jest praktycznie rzecz biorąc na tej drodze niemożliwe, a żeby jeszcze do tego pewne funkcje związane ze szkołą, z komunikacją w pobliżu szkoły. Po prostu jest to równanie z kilkoma niewiadomymi nie do rozwiązania. Taka jest moja ocena. Dziękuję.
Przejedźcie się na ulicę Francuską do Warszawy, gdzie remontowali niedawno. Tam jest jeszcze...
Rozumiem, że w tej samej sprawie pan Tomasz Szturo. No tak, tak, ale jak już tę kwestię poruszamy, to może skończymy. No, starosta odpowie. Pan Tomasz Szturo.
Trochę wywołany do głosu przez pana starosta. Ja cieszę się, że pan starosta właśnie podkreśla te kwestie bezpieczeństwa młodych ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Myślę, że powiecie państwo, że raczej dążę do rozwiązywania spraw niż ich zaogniania. Myślę, że odpowiedzi to jednak przyjdą wraz z upływem czasu, dlatego że sygnalizacja świetna, więc ta ostateczna forma, nieostateczna, przedostatnia forma organizacji ruchu funkcjonuje od 2 tygodni, czyli przez 2 tygodnie feryjne. Tak naprawdę to my dzisiaj zaczynamy to obserwować, a ostateczne wnioski wyciągniemy w momencie, kiedy zostanie oddany do użytku bardzo duży obiekt mieszkaniowo-handlowy przylegający do tego terenu. I wówczas być może te moje obawy, którymi się też dzieliłem z państwem, co do szerokości chodnika. Jak państwo widzicie, owszem, akcentuję, że prawa obywateli są niezwykle ważne, natomiast z punktu widzenia zarządzającego placówką oświatową, ja się przyglądam i pochylam głównie nad bezpieczeństwem dzieci. I ta szerokość chodnika budzi moje wątpliwości nadal, natomiast używam określenia poczekajmy do tych ostatecznych rozwiązań, które komunikacyjnych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć i wtedy te decyzje być może ostateczne, czy ten, czy następny zarząd będzie podejmować. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i prosimy pana starostę o kontynuowanie swojej.
Ja muszę jeszcze powiedzieć tak, że tutaj panie Tomaszu, w ogóle jeśli chodzi o ten wąski chodnik, to on nie był w tym projekcie teraz zrobiony, tylko poprzednio. Bo teraz chcąc robić, to trzeba by było wywłaszczać specustawą, przesuwać wszystkie ogrodzenia. No i wtedy dopiero zacząłby się koszmar, jakby przyszło im przesunąć o te 1,5 czy 2 metry. I jak tam są tak blisko budynki, że już by nie miał nawet miejsca wjechać na podwórku w jakiś sposób.
Przepraszam, a na drugie pytanie to rozumiem, że ja mogę odpowiedzieć. O lodowisku, tak. To znaczy powiem tak, informację mam. Byłem tydzień na urlopie, dzisiaj jestem pierwszy dzień w pracy. Więc informację mam sprzed tygodnia, więc być może coś się zmieniło i wyjaśniło. Informacja jest taka, że przy montażu lodowiska okazało się, że jest uszkodzona sprężarka, czy turbosprężarka, jak się nazywa, która napędza całą maszynerię, dającą możliwość robienia lodu. Zostało to zawiezione do naprawy i ta naprawa trwała w momencie, w którym ja odchodziłem na urlop. Nie mam żadnej informacji w tej chwili, o czym to podkreślam, czy zostało to już odebrane, czy kiedy to będzie odebrane. W każdym razie była to poważna awaria maszynerii zapewniającej, że tak powiem, tworzenie i utrzymywanie lodu. Rozważałem nawet, czy, bo wtedy był jeszcze mróz, czy nie wylać tego lodowiska na zasadzie takiej, że bez tej maszynerii, żeby ono było, bo być może gdyby mróz się utrzymał, to by to dało jakiś efekt, ale wytłumaczono mi, że zanim to stanie, to musi być jednak inna temperatura mrożenia niż parę stopni, które jest na minus na zewnątrz. Więc informację taką udzielę, jak się zorientuję, kiedy ta część naszej maszynerii wróci z naprawy. To jest skomplikowane urządzenie, wymagało przewinięcia silnika i no po prostu się zatarła spalił silnik i zatarła maszynerię.
Bardzo dziękujemy panu staroście. Proszę o kolejne pytania. Pani Małgorzata Zyśk.
Ja mam pytanie do zarządu odnośnie kwestii związanej z firmą Office Service. Chciałam zapytać, w jaki sposób była wyłoniona firma na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb starostwa oraz dostawę papieru dla potrzeb starostwa. Czy to było z wolnej ręki, czy było więcej oferentów, czy tylko ten jeden i nie było wyboru? Jak ta sprawa się przedstawiała? A czy dostawa papieru dla potrzeb starostwa, bo to myślę, że nie papier toaletowy, tylko pewnie biurowy, to nie to samo, co dostawa artykułów biurowych, bo to rozbite na dwie pozycje po prostu jest uniknięciem jak gdyby procedury przetargowej.
Czy ktoś z państwa, bo jeżeli nie, to odpowiedzi będziemy oczekiwali na piśmie, jeżeli nie można w tej chwili. Dobrze. Zatem to zapytanie zostanie odnotowane i pani radna otrzyma odpowiedź.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Pan Tomasz Sztura, proszę.
Ja raczej jako, może nie pytanie, a wniosek, interpelacja. Myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia mody i nośności medialnej, ale myślę, że większość z państwa, łącznie z radnymi, odczuwa uciążliwości zanieczyszczeń powietrza. Jesteśmy w bezpośredniej bliskości Warszawy, elektrociepłowni, aglomeracji o intensywnym ruchu kołowym. Panie starosto, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania w placówkach oświatowych, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, być może również w poradniach, czujników określających zanieczyszczenie powietrza. To nie jest jakiś wydatek straszliwy. To jest około 1500 złotych jedno urządzenie. Oprogramowanie 400 zł rocznie. Możemy zmapować powiat i pokazywać, że warto częściej przybywać na jego wschodzie, tam gdzie jest po prostu czyściej, i zachęcać do odwiedzenia rubieży powiatu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu.
Dziękuję koledze za wniosek. Możemy to zrobić.
Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie? Bardzo proszę.
Jeśli można, zapytam w sprawach informacji przewodniczącego rady, bo myślę, że później już nie będzie okazji, a zdążyliśmy jakby przeczytać. Mam pytanie tutaj, bo pan przewodniczący informuje, że wpłynęło do rady pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie informacji, czy w okresie radny Jerzy Mikulski wykonywał jako radny tam czynności. I takie mam pytanie, czy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych teraz będzie sprawdzał, czy radni są na sesji, czy są na komisjach. Nie bardzo wiem, jaka idea takiego pytania.
Ja także nie wiem, ale ZUS zwrócił się do nas z takim zapytaniem. Zresztą wcześniej też mieliśmy podobne zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej sformułowane przez kierownictwo jednej z instytucji wołomińskich. Udzieliliśmy odpowiedzi takiej, jaką mogliśmy udzielić, a mianowicie ja nie mam wiedzy na ten temat, czy pan radny Mikulski wykonywał obowiązki, czy nie wykonywał. Mogę jedynie odnieść się do list obecności na sesji oraz na posiedzeniach komisji. I tego rodzaju informacja została udzielona zarówno Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, jak i tamtej instytucji.
Dziękuję. Jeszcze mam drugą sprawę do pana przewodniczącego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej pani Sylwii Matusiak mam pytanie, czy od komisarza przyszła jakaś informacja na temat wstąpienia w ten mandat.
Jeszcze nie, ponieważ z tego, co mi wiadomo, to postanowienie komisarza wyborczego musi się uprawomocnić. Ten termin chyba już minął, ale komisarz nie miał zapewnienia. Proszę? Jeszcze raz? No ma 3 miesiące, ale może to uczynić znacznie szybciej. I to prawdopodobnie jest tą przeszkodą. Ja spodziewam się, że w ciągu kilkunastu najbliższych dni taka informacja powinna dotrzeć, ale no to już jest odpowiedzialność i zmartwienie komisarza wyborczego. Dziękuję. Czy są zapytania? Nie ma. W związku z tym zamykam 26 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 27. Informacje przewodniczącego Rady. Szanowni Państwo, Państwo te informacje otrzymaliście na piśmie. Nie będę zatem znowu odczytywał czy w skrócie informował o tym, co w tej pisemnej informacji jest. Ja przepraszam za pewne błędy, które się tutaj znalazły. Punkt 11. Wpłynęły do Rady od wojewody mazowieckiego 2 pisma z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie zarzutów przedstawionych w wystąpieniu, a nie w strapieniu skarżącego. Ale tak, pan skarżący rzeczywiście w stanie ducha zapewne szczególnym, więc za takie rzeczy państwa najmocniej przepraszam. Natomiast jest dzisiaj z nami... Który to punkt? 16. Jest z nami pani, która sygnalizuje od początku sesji chęć zabrania głosu w sprawie, która w tej informacji się znalazła. To punkt 16. 23 stycznia wpłynęło do wiadomości Rady pismo pana oraz pani, przepraszam, ja nie będę wymieniał nazwisk, ponieważ nie wszyscy sobie tego życzą, w sprawie przebudowy drogi we wsi Lasków. Serdecznie panią zapraszam. Bardzo proszę o możliwie krótkie przedstawienie sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam się przedstawić. Nazywam się Helena Karczmarczyk. Niektórym to osobom jestem znana, natomiast to nie o to chodzi. Złożyłam to pismo dotyczące budowy chodnika i przebudowy drogi we wsi Lasków. To jest działka ewidencyjna numer 409, do której to w tej chwili jakby w ewidencji gruntów nie jest zapisane, kto jest właścicielem. W ewidencji gruntów jest zapisane, że gmina Dąbrówka jakby to użytkuje, że zarządza tą drogą. Jest we władaniu, tak, dokładnie, dziękuję bardzo, jest we władaniu gminy Dąbrówka. Otóż to jest taki zapis w ewidencji gruntów. Prawda jest taka, że działka numer 409 ma właścicieli, którzy to w ewidencji gruntów nie są ujawnieni. Dlaczego? Nie wiem. Ja łącznie z bratem, Lewandowski Henryk jest moim bratem, chodzimy za tą sprawą od 2006 roku. Działka numer 409, chociaż nie cała ta działka, tylko część tej działki, posiada właścicieli. Właścicieli posiada od 1891 roku. Jestem w posiadaniu dokumentu w postaci mapy, który również jest załączony w zbiorach ewidencji gruntów, jak również rejestru pomiarowego. I są tam wskazani właściciele. W mojej rodzinie jest część tej działki 409, działki ewidencyjnej zaznaczam, jest od 1907 roku. Nieprzerwanie. Jest część tej działki w mojej rodzinie. Ja łącznie z bratem pragniemy jedynie, żeby gmina Dąbrówka uregulowała ten stan prawny, jaki istnieje, tą nieprawidłowość, dokonała stosownych operacji, podziału. Oczywiście niech przejmą tą drogę, bo droga była, jest i będzie. Jak również jestem za budową chodnika i modernizacją tej drogi. Nie jestem przeciwna. Natomiast uważam, że powinna być ta sprawa prawnie uregulowana. Stąd też moje to pismo tu do Państwa, do wiadomości, jak również to pismo zostało skierowane tutaj do starostwa, ponieważ gmina złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na tą drogę, która jest w jej władaniu, ale nie jest właścicielem. Zaznaczam, nie jest właścicielem. Moja prośba dotyczy uregulowania własności, ale takiej rzetelnej, żeby przejąć tą drogę prawnie, podzielić to na poszczególne działki, ponieważ ta powierzchnia pod tą drogą jest w naszych aktach własności. My za nią płacimy podatki, a nie jest to w ewidencji gruntów ujawnione. Wiem, że problem dróg jest Państwu znany od bardzo dawna. Na terenie, myślę, że na terenie całego kraju jest wiele takich problemów, które należałoby w końcu wyjaśnić i uregulować. Chyba czas najwyższy, żeby zająć się tym tematem dogłębnie, żeby zostawić pokoleniom coś uporządkowane. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Pani pismo zostało przekazane nie tylko do wiadomości, będzie przekazane, to zostało dzisiaj zadekretowane nie tylko do wiadomości Państwa radnych, ale oczywiście także do wiadomości Pana starosty. Będziemy oczekiwali jakiejś informacji w tej sprawie. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Sprawy różne. W sprawach różnych jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Proszę Państwa, wpływa do Rady Powiatu niemało skarg i to nie tylko od jednego znanego nam autora, ale ich jest znacznie więcej. I tymi skargami z reguły zajmuje się Komisja Rewizyjna, ale chciałem prosić wszystkie pozostałe komisje, ponieważ pojawiły się po raz pierwszy spory, negatywne spory kompetencyjne, czyli sytuacje, w której żadna komisja sprawą zająć się nie chce. Ja uprzejmie proszę, nie uchylajcie się Państwo od tego rodzaju obowiązków. Komisja rewizyjna nie może być jedyną komisją i poza tym nie znajduje to żadnego oparcia w statucie, aby tylko ta komisja się skargami zajmowała. Zapisy dotyczące skarg są w statucie w zakresie działania każdej z komisji identyczne. Komisje zajmują się skargami w zakresie swojej właściwości. Uprzejmie Państwa proszę, to także jest kwestia jakiejś takiej racjonalnej, koleżeńskiej postawy, bo przecież zobaczcie Państwo, co się działo, kiedy Komisja Rewizyjna zajmowała się tymi 90 skargami, które wpłynęły w jednym czasie. To była praca benedyktyńska i ogromna. Ja uprzejmie Państwa proszę, włączajmy się w to wszyscy. To tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi. Czy są jakieś inne sprawy różne, które Państwo chcielibyście poruszyć?
Najbliższa sesja kiedy?
No chyba wracamy do czwartkowego systemu. Przedostatni czwartek lutego. No nie pamiętam, przepraszam. Możemy zajrzeć do kalendarza. O, 15.
Tak strasznie szybko byłoby, no.
Może ze względu na to, że luty z reguły jest przestępczy, tak, to może w lutym zrobić,
można zrobić
w ostatni czwartek.
No więc właśnie, tu w grę wchodzi 22 lutego także. No bo akurat tak się składa, że 28 wypada w środę, więc przedostatni czwartek wypadł nieomal w środku miesiąca. Więc może rzeczywiście zróbmy to 22 lutego. Ja uprzejmie proszę i zarówno zarząd, jak i biuro rady o to, żebyśmy się do tego terminu dostosowali. Czy są jakieś inne sprawy? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, taka jeszcze rzecz, bo dzielnie sobie pan radzi, pani Suchenek pomaga, natomiast nie widzę wiceprzewodniczących, może jakoś tak zorganizować, żeby to nie było regułą. Dziękuję.
Wiemy, że kolega Jerzy Mikulski w tej chwili jest chory, natomiast pani Halina była i dzisiaj jestem jej niezmiernie wdzięczny, że zechciała mnie wyręczyć a zresztą sami państwo mogliście zauważyć, że nie była dzisiaj w dobrej kondycji, pomimo to nie uchyliła się od spełnienia mojej prośby o pomoc, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli nie ma innych spraw, to zamykam sesję i do zobaczenia 22 lutego. Dziękuję.